Pogotowie radiowe.
Jarosław Gołofit, a także Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu redakcyjnie dzień dobry. Witamy. Oczywiście proponując rozmowy z nami 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze pogotowie@radiolublin.pl. Dziś, tak jak w każdą środę, zastanawiamy się, dlaczego tak naprawdę musimy działać na polu zapobiegania dezinformacji, zwłaszcza dezinformacji w mediach społecznościowych. Dlaczego musimy podjąć się weryfikacji tych wszystkich informacji. Podstawowym źródłem fake newsów, a także o nich będziemy dzisiaj mówić, są media społecznościowe i oczywiście internet. Powodem powstawania fake newsów jest tabloidyzacja mediów, potrzeba posiadania informacji jak najszybciej i jak największej jej ilości, a przede wszystkim brak czasu na ich zweryfikowanie. Dlatego razem z nami dzisiaj Patryk Zakrzewski, członek Stowarzyszenia Demagog, który koordynuje pracę Akademii Fakt Checkingu, czyli tak naprawdę projektu edukacyjnego z zakresu edukacji medialnej, sprawdzającego, co jest prawdą, a co nie, jeśli chodzi o internet.
Jakie motywy stoją za tymi fałszywymi informacjami? Skąd w ogóle wysyp tych fałszywych informacji? Uczniowie rzadko oceniają wysoko swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji, w zakresie weryfikowania, czy informacja jest prawdziwa, więc tutaj taka samoocena uczniów też podsuwa nam jasny wniosek, że warto stworzyć jakąś okazję edukacyjną. No i w końcu fakt, że blisko 80% uczniów korzysta z serwisów społecznościowych codziennie. To właśnie w tym miejscu ta informacja fałszywa ma szansę się szczególnie rozpowszechniać. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jedno kliknięcie udostępnij wystarczy, aby przekazać informację dalej, a druga sprawa to to, że w odróżnieniu od mediów tradycyjnych, w mediach społecznościowych tak naprawdę nie mamy żadnej osoby pełniącej rolę takiego kontrolera informacji, tak zwanego gatekeepera z języka angielskiego, czyli osoby, która decyduje, które treści są na tyle rzetelne, że mogą dotrzeć do ostatecznego odbiorcy, a które nie spełniają wszystkich standardów jakości. W mediach społecznościowych tego niestety nie ma. No i tutaj jest to znów środowisko, w którym młodzież jest niesamowicie obecna. Więc myślę, że z taką diagnozą jeszcze z większym przekonaniem rozpoczną Państwo działania w tym temacie. To nastolatkowie są najbardziej podatni na dezinformację. To wynika z rozwijającego się dopiero nastoletniego mózgu, który ma skłonność do takiego impulsywnego, emocjonalnego podejścia do informacji. Też te takie mechanizmy kognitywne nie są jeszcze na tyle rozbudowane i doświadczenie młodzieży jest na tyle małe, że właśnie ta podatność na fałszywe informacje jest jeszcze spora. Więc warto też w ramach tej naszej diagnozy na to zwrócić uwagę.
I dlatego właśnie edukacja medialna zaczyna być zauważana i jej potrzeba przeprowadzenia takich zajęć oczywiście w szkole, ale nie tylko. Stąd też właśnie te nasze środowe audycje, bo edukować medialnie powinniśmy przede wszystkim sami siebie, czyli my dorośli, a dopiero później dzieci i nastolatków. O rodzajach fake newsów będziemy mówić już za chwilę.
Pogotowie radiowe.
Infodemia. Ciekawa jestem, czy Państwo już spotkali się z takim oto pojęciem. Infodemia, czyli swoista pandemia zalewu informacji, w tym przede wszystkim informacji fałszywych, fake newsów, w których po prostu żyjemy. Infodemia, czyli nowe pojęcie w języku nie tylko programistów, informatyków, ale i przeciętnych użytkowników internetu. Przy czym ci ostatni najmniej często zdają sobie sprawę ze skali otaczającego ich zjawiska. Dlaczego infodemia może być groźna? Dlaczego warto zmierzyć się z tym właśnie nowym tematem? Na ten temat rozmawiamy m.in. z naszym ekspertem, członkiem Stowarzyszenia Demagog, który koordynuje pracę Akademii Fact Checkingu, czyli tak naprawdę tego projektu edukacji medialnej, który ma na celu sprawdzanie tego wszystkiego, co prawdziwe, a co fałszywe w internecie. Patryk Zakrzewski. O ile infodemia to jeszcze trudne i nowe, bardzo świeże pojęcie, o tyle fake newsy chyba już znamy.
Dwa przecinające się zbiory. Jeden zbiór to informacje fałszywe, natomiast po prawej stronie mamy informacje z intencją wyrządzenia szkody czy wyrządzenia krzywdy. Te dwa zbiory przenikają się, tworząc w ten sposób trzy kategorie informacji. I tak od lewej mamy to, co w języku angielskim nazwiemy misinformation, czyli informacje fałszywe, ale nie mające intencji wyrządzenia szkody czy krzywdy. Dalej, dezinformacja, to słowo już w języku polskim funkcjonuje, czyli treści, które są jednocześnie fałszywe i mają taką intencję wyrządzenia szkody. To może być szkoda indywidualna, kiedy chcemy komuś zaszkodzić, to może być taka szkoda wymierzona na przykład wobec przeciwnika politycznego czy wobec wrogiego państwa. No i w końcu malinformation, czyli te wszystkie treści, które są wprawdzie prawdziwe, ale mają intencję wyrządzenia szkody. Żeby dla Państwa było to nieco bardziej zrozumiałe, to pozwoliłem sobie takie przykłady tutaj zaproponować. A zatem raz jeszcze, misinformation, czyli ta misinformacja, kiepska kalka z języka angielskiego na polski, ale trochę nie mamy lepszych słów do wykorzystania w tym momencie. To jest na przykład taka sytuacja, kiedy proszę sobie wyobrazić, sięgamy właśnie po telefon komórkowy, czytamy sobie jakieś newsy pojawiające się w sieci i wyskakuje nam jakaś sensacyjna informacja. Okazuje się później, że ta informacja była fałszywa, ale my w przypływie tych emocji, tej chęci działania przekazujemy tę informację dalej naszym bliskim. Czyli to jest informacja fałszywa, natomiast my wysyłając ją dalej nie mieliśmy intencji wyrządzenia szkody. To jest właśnie misinformation. Dalej dezinformacja. Tutaj typowe informacje, które są stworzone jako fałszywki po to, żeby komuś wyrządzić szkodę albo po to, żeby zrealizować jakiś inny cel, na przykład zarobkowy. No fake newsy będą tego przykładem. Fake newsy to są takie treści, które mają przypominać prawdziwą informację, na przykład z portalów informacyjnych, ale są informacją fałszywą. No i w końcu malinformation, czyli proszę sobie wyobrazić, to jest to, na co mi czasami zwracają Państwo uwagę, kiedy prowadzę zajęcia z uczniami i dopytuję, dlaczego nie mają włączonych kamerek. Okazuje się, że młodzież, dzieciaki obawiają się w tej chwili tego, że ich wizerunek na przykład w właśnie programach umożliwiających naukę zdalną zostanie wykorzystany przez ich kolegów, koleżanki do jakiegoś obśmiania, stworzenia jakiegoś mema. Zdajemy sobie sprawę, że takie sytuacje w szkołach mają miejsce, więc taka informacja, czyli na przykład czyjeś zdjęcie z jakimś grymasem na twarzy, jest zdjęciem prawdziwym, ale właśnie jego upowszechnienie ma na celu wyrządzenie szkody. Czyli proszę zobaczyć, to spektrum nam się poszerza. Nie mówimy już wyłącznie o informacjach fałszywych z intencją wyrządzenia szkody, ale również mamy w pamięci te, które takiej intencji nie mają, ale również zwracamy uwagę na informacje prawdziwe, które taką szkodę mogą poczynić. Czyli warto te trzy obszary, te dwa nakładające się okręgi zapamiętać, dlatego że one pokazują nam właśnie, w jakich obszarach się poruszamy. I one też sprawiają, że myślę, wszystkim nam zaczynają się pojawiać różne pytania. I te pytania, jeżeli postawimy naszym uczniom, no to jest szansa, że one dużo lepiej będą rozumiały przestrzeń informacyjną, no, w której przyszło nam żyć.
Fake newsy, czyli wpisy, wiadomości, ale tak naprawdę coraz częściej całe kanały informacyjne, w których przekazywane dane okazują się nieprawdziwe bądź też po prostu przeinaczone. Celowo wprowadzają odbiorcę w błąd, szokują i budzą kontrowersje, ale za to wzmagają tak zwaną klikalność. Granica między zwyczajną pomyłką pisarską czy też przejęzyczeniem a fake newsem staje się coraz bardziej niejasna, zwłaszcza że często jest po prostu zamierzona. A ta grupa najbardziej wrażliwa, nawet nadwrażliwa na owe fake newsy, to właśnie młodzież.
Takim najprostszym zagadnieniem, ale wciąż wartym podkreślania, analizowania, uczenia, jest oddzielanie faktów od opinii. Przykład zadania, które można zrealizować. Sięgamy sobie, pytamy uczniów, jakich znają youtuberów, po jakie materiały wideo w internecie sięgają najczęściej. Bierzemy sobie któreś z tych przykładów, które nam nasi uczniowie podsunęli, i wyświetlamy im jakiś filmik, prosząc, aby wyodrębnili z niego fakty i opinie. Ci z Państwa, którzy znają aplikację Edmodo, wiedzą, że można to fajnie zrobić automatycznie, także program zatrzymuje w odpowiednim momencie filmik, no i możemy zapytać, czy to jest fakt, czy opinia. W ten sposób tworzymy taką umiejętność zwracania uwagi tylko na fakty, dlatego że to za nimi tak naprawdę idzie jakaś konkretna treść. Opinie rzeczywiście budują jakieś narracje, światopoglądy, ale jeżeli chcemy sprawdzić, czy informacja jest prawdziwa czy fałszywa, idziemy w kierunku faktów. Jeżeli chcemy zrobić to na poziomie zaawansowanym, wiemy, że nasi uczniowie podołają i że są chętni do takich działań, doskonałym działaniem jest klub debat. Tutaj umiejętność posługiwania się zarówno faktami, jak i opiniami i umiejętne odróżnianie jednych od drugich na pewno no, sprawi, że te umiejętności będą jeszcze przez naszych uczniów lepiej rozwijane. Czyli wątek oddzielania faktów od opinii niesamowicie istotny do poruszenia również przez nauczycieli języków obcych, bo przecież umiejętność przedstawiania faktów, przedstawiania opinii to jest jeden też z elementów podstawy programowej właśnie dla języków obcych. Dalej, wiarygodne źródła informacji. Możemy z uczniami ćwiczyć weryfikowanie informacji, sprawdzanie, rozstrzyganie, czy informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, no ale przede wszystkim my chcemy, żeby dzieciaki, uczniowie wiedzieli, po jakie źródła sięgać, pogłębiając swoją wiedzę, prawda? A co więcej, żeby byli w stanie zweryfikować, czy dane źródło, które mają przed swoimi oczami, jest wiarygodne, godne zaufania, czy nie. Tutaj w sukurs przychodzi metoda, którą my nazywamy w Akademii sprawdzaniem w poziomie. Z języka angielskiego to jest lateral reading. To jest taka metoda pozwalająca dość skutecznie weryfikować daną stronę. Na czym ona polega? W dużym skrócie. Zamiast zostawać na stronie analizowanej, otwieramy sobie kilka kolejnych kart przeglądarki i w ten sposób tworzymy taką poziomą nitkę, w związku z tym nazywamy to sprawdzaniem w poziomie i zadajemy wyszukiwarce konkretne pytania. Szukamy informacji na temat tego, kto stoi za danym portalem, jaka organizacja stworzyła portal, kto finansuje tę organizację i w ten sposób odpowiadając na te pytania, jesteśmy w stanie ustalić, czy jest to źródło wiarygodne dla tego konkretnego tematu, który porusza. No jeżeli mamy na przykład, to jest taki znany przypadek, stronę, która mówi o szkodliwości czy o skutkach palenia tytoniu dla zdrowia, to jeżeli się okaże, że za tą stroną stoi koncern tytoniowy, no to wiemy, że nie jest to strona godna zaufania.
Ale tak jak już zwraca uwagę także i nasz ekspert, a także nauczyciele, edukatorzy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą podczas edukacji medialnej, tak naprawdę na to wszystko potrzeba czasu, a często młody człowiek klika informację za informacją, nie sprawdzając, nie weryfikując źródła, na które powołuje się autor artykułu.
Pogotowie radiowe.
Dystans, jaki dopiero teraz po latach nabieramy do pandemii COVID-19, pozwala badaczom zgłębić kwestię infodemii, czyli rozprzestrzeniania się informacji fałszywych.
Proszę Państwa o krótką odpowiedź, tak lub nie, w naszej ankiecie. Czy zetknęliście się Państwo wcześniej z terminem fake news? Zdecydowana większość z Państwa, przynajmniej na tę chwilę, wskazuje, że zetknęliście się Państwo wcześniej z terminem fake news. I nie bez przyczyny chciałbym rozpocząć nasze spotkanie właśnie od tego terminu, dlatego że jest to termin niesamowicie modny w ostatnich latach. Najgłośniej było o terminie fake news w 2016 roku w kontekście między innymi ówczesnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oraz referendum w sprawie Brexitu, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Natomiast ten termin stał się na tyle popularny i samo zjawisko stało się na tyle znaczące, że wiele różnych podmiotów podjęło działania starające się właśnie z problemem fałszywych informacji zmierzyć. Właśnie fake news, czyli z języka angielskiego fałszywa informacja, tak najkrócej moglibyśmy tego fake newsa zdefiniować. Za chwilkę powiem, dlaczego to sformułowanie jest może niespecjalnie użyteczne w ramach edukacji, no i postaram się troszkę to rozszerzyć. Dlaczego musimy działać? Czyli to będzie takie call for action, podkreślenie, dlaczego ten temat jest tak niezwykle ważny. Ja przyznam, że jeszcze w grudniu ubiegłego roku, czytając aktualne materiały Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, związane właśnie z tematyką walki z dezinformacją, właśnie edukacja medialna i dezinformacja, więc najpierw kilka faktów, dlaczego warto się z tym tematem zmierzyć. Dalej przyjrzymy się najważniejszym pojęciom i zagadnieniom. Czego w ogóle dotyczy media literacy? Bo mówimy, że to jest edukacja medialna, ale prawdę mówiąc, to jest wygodne tłumaczenie, dlatego że my edukację medialną w Polsce znamy. Jesteśmy w stanie mniej więcej przypisać jakieś tematy do tego zagadnienia, ale media literacy to jest coś delikatnie innego i mam nadzieję, że dzisiaj podczas naszego spotkania te subtelne niuanse będą dla Państwa lepiej zrozumiałe. Czyli niejako wchodzimy trochę w przestrzeń właśnie mediów społecznościowych i staramy się tę dezinformację w tej przestrzeni zwalczać. Tego, dlaczego w ogóle musimy działać. mam ogromne wyrzuty sumienia i wciąż stale wracam do tematu pandemii. Wiem, że wszyscy jesteśmy już z tym niesamowicie zmęczeni, ale z perspektywy właśnie media literacy, edukacji medialnej, fakt zaistnienia światowej pandemii koronawirusa jest czymś niesamowitym. To jest ogromnie pozytywny skutek tego, co w tej chwili ma miejsce, dlatego że mamy w końcu temat, który dotyka nas wszystkich. Mamy temat, do którego możemy się odwołać my jako nauczyciele, edukatorzy, ale jest to temat, który jest również bliski naszym uczniom, a więc mamy w końcu taki obszar, w którym możemy się poruszać, nie ryzykując tego, że my jako nauczyciele wyjdziemy może na osoby trochę poruszające się w obszarach popularnych wśród młodzieży, a młodzież z kolei też wie, że my mamy jakieś konkretne swoje doświadczenia w tym obszarze. Właśnie też w kontekstach informacyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia już w pierwszym kwartale ubiegłego roku, w lutym, w marcu, stwierdziła, że zjawiskiem, które jest równie niebezpieczne jak pandemia koronawirusa, jest towarzysząca jej infodemia. Myślę, że chwila skupienia i wniosek tutaj się jasny nasuwa, że infodemia to jest pewnego rodzaju pandemia, ale dotycząca informacji, szczególnie informacji fałszywych. Czyli jest to takie zjawisko, w ramach którego mamy niesamowity nadmiar informacji, zarówno tych offline, jak i tych online. I co więcej, część z tych informacji jest fałszywa. One, trochę jak wirus, są rozprzestrzeniane między innymi w mediach społecznościowych, czasem świadomie, czasem nieświadomie, i docierają do coraz szerszego grona odbiorców. Jeżeli jest to informacja, która jest prawdziwa, no to tylko się cieszyć, że informacje prawdziwe docierają do szerokiego grona odbiorców, no ale niestety bardzo często mamy do czynienia z informacjami fałszywymi, a ich takie szybkie rozprzestrzenianie się może skutkować no nie tylko osłabieniem zdrowia publicznego, ale w przypadku konkretnych osób zagrożeniem zdrowia czy nawet życia. Więc to jest taki temat, który sprawił, że te wątki dezinformacji przestały być już tylko domeną osób zainteresowanych polityką czy kwestiami społecznymi, a stał się tak naprawdę udziałem nas wszystkich. Oczywiście zachęcam do tego, żeby nie pozostawać w kręgu tematycznym koronawirusa. Tak jak wspomniałem, to jest temat, który jest już niesamowicie wałkowany, zmęczony, ale warto potraktować go jako punkt wyjścia do dyskusji.
Oczywiście nie tylko kwestie infodemii, ale także fałszywych informacji naukowych rozprzestrzenianych w mediach. To także ważna kwestia realizowana podczas edukacji medialnej.
Weryfikowanie treści w mediach społecznościowych. No bo z jednej strony mamy te źródła, możemy trochę liczyć na to, że nasi uczniowie, chcąc zgłębić jakiś temat, będą szukali tych informacji w sieci, ale bardzo często to, co się dzieje, nie tylko w przypadku uczniów, ale też w przypadku nas dorosłych, to jest po prostu scrollowanie, przebijanie mediów społecznościowych dla zabicia czasu. No i to jest też bardzo ryzykowne środowisko, ryzykowna przestrzeń, okoliczność, w której możemy zapamiętać informację de facto fałszywą, czego byśmy pewnie nie chcieli. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę uczniów na to, jak takie treści weryfikować. To będą między innymi fałszywe konta, nieuczciwe reklamy, ale również to, w jaki sposób media społecznościowe funkcjonują. Bo przecież bez wiedzy na temat tego, że to algorytm mediów społecznościowych decyduje niejako o tym, co widzimy na naszym Facebooku na przykład, no bez tej wiedzy możemy wyjść z takim przekonaniem, że te treści, które tam się pojawiają, to jest wszystko, co tak naprawdę istnieje, a przecież to nie jest prawda. Te treści docierają do nas w wyniku naszych wcześniejszych działań, w wyniku działania mechanizmu personalizacji, a zatem warto na te aspekty zwracać uwagę po to, żeby uczniowie też bardziej świadomie poruszali się w mediach społecznościowych. Kolejnym aspektem, który jest, myślę, niesamowicie interesujący, są narzędzia weryfikacji. Internet oferuje nam wiele bezpłatnych narzędzi, które pozwalają wcielić się niejako w rolę detektywa czy dziennikarza śledczego, który korzystając z dostępnych bezpłatnych narzędzi jest w stanie weryfikować informacje online. Informacje w postaci tekstu, ale również informacje w postaci zdjęć, w plików wideo, lokalizacji różnych wydarzeń. Czyli możemy, korzystając z tych prostych w zasadzie narzędzi, zaprosić uczniów do takiej wręcz rozrywki polegającej na weryfikowaniu informacji, konkurowaniu z innymi zespołami, wymienianiu się różnymi przykładami informacji do zweryfikowania. No myślę, że tutaj pole do popisu przy wykorzystaniu tych narzędzi jest ogromne. Dalej, teorie spiskowe i pseudonauka. Czyli jeżeli nasze przedmioty są bardziej dotyczą tego, co w języku angielskim nazywamy science, czyli są to biologia, chemia, fizyka, to tutaj mamy ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o poruszanie się właśnie w obszarach teorii spiskowych pseudonauki. Możemy odwołać do legend miejskich, do pewnych przekłamań, które funkcjonują w polskim dyskursie publicznym. No tutaj niewątpliwie autorem, którego zasługi chciałbym tu podkreślić, jest doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, autor bloga Mitologia Współczesna, autora wielu popularno-naukowych książek, też taki nawet gry karcianej, w której pojawia się mnóstwo przykładów teorii spiskowych. To jest niesamowita baza przykładów, które można wykorzystać właśnie w pracy z naszymi uczniami. Sam Napiórkowski kiedyś powiedział, że on jest dużym zwolennikiem tego, żeby pseudonauka była tematem omawianym w szkołach, bo jeżeli nie będziemy tych tematów z uczniami poruszać, jeżeli uczniowie nie będą wiedzieli, jak wygląda teoria spiskowa, jak wygląda artykuł pseudonaukowy, no to jak mają w dorosłym życiu ten artykuł rozpoznać? Więc mówmy o tych teoriach spiskowych. Wiadomo, podkreślajmy, że to jest teoria spiskowa, że ona nie ma pokrycia w dowodach, żeby przypadkiem uczniowie nie zapamiętali jej jako informacji prawdziwej, ale starajmy się na rzeczywistych przykładach te tematy analizować.
I tak oto w dobie rozwoju internetu jako głównego źródła informacji fake newsy stanowią poważne zagrożenie. Przy ogromnej liczbie danych i wiadomości, które docierają do nas każdego dnia, trudno tak naprawdę nam jest kontrolować ich prawdziwość i jakość. Dlatego tak ważne jest krytyczne myślenie i zasada ograniczonego zaufania do źródeł. To dobre ćwiczenie, tak jak Państwo słyszeli z ust naszego eksperta. Przypomnę, że był nim Patryk Zakrzewski ze Stowarzyszenia Demagog. To jest dobre ćwiczenie i dla małych, i dla dużych w ramach edukacji medialnej.